Wydawnictwo Łukasz Thomas Publishing przedstawia Fryderyk Nietzsche. Tako rzecze Zaratustra. Tłumaczenie Wacław Berendt. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Produkcja Audioteka. Część pierwsza. Przedmowa Zaratustry. Gdy Zaratustra 30 lat dożył, opuścił kraj swój, jezioro ojczyste, i poszedł w góry. Tu radował się duchowi swemu i samotności swej, a 10 lat tak żyjąc nie umęczył się niemi. Wreszcie przemieniło się serce jego. I pewnego zaranku wstawszy wraz z jutrznią, wystąpił przed słońce i tak rzekł do niego: Światłości ty olbrzymia, czemżeby było twe szczęście, gdybyś nie miała tych, komu jaśniejesz? 10 lat wchodziłaś tu do mojej jaskini. Znużyłabyś się i jaśnieniem swem, i drogą swą beze mnie, bez mego orła i bez węża mego. Lecz my oto oczekiwaliśmy ciebie każdego zaranku i biorąc nadmiar światła twego, błogosławiliśmy cię za to. Spojrzyj, jam jest umęczony mą mądrością, jako pszczoła, co za wiele miodu zebrała. Pożądam rąk, które by się po nią wyciągnęły. Pragnąłbym rozdarowywać i obdzielać, aż póki mądrych pośród ludzi nie uraduje ponownie własne szaleństwo, a ubogich własne bogactwo. Lecz na to w głębie zniść muszę, jako ty, co wieczór czynisz, gdy poza morze zstępujesz, aby i podziemnym światom swej udzielić jasności, światło ty przehojne. Oto muszę jako ty zajść, wedle ludzkiego nazwania, zniść ku tym, których wola ma pożąda. Pobłogosławże ty mnie wejrzenie spokojne, co nawet na nadmiar szczęścia bez zawiści patrzeć możesz. Błogosław kielich przepełniony, aby złotemi rozpłynął się strugi i twej świetności odblask wszędzie poroznosił. Spojrzyj. Kielich ten chce znowu być opróżnion i Zaratustra chce znów być człowiekiem. Tak się poczęło zniście Zaratustry. Zaratustra zstępował samotny z gór, nie spotykając po drodze nikogo. Gdy jednak w las się zanurzył, stanął nagle przed nim starzec, co opuścił chatę swą świętą, aby korzonków szukać po lesie. I rzekł starzec do Zaratustry temi słowy: Nie jest mi obcy ten wędrowiec. Przed laty przechodził on tędy. Zaratustrą zwie się. Jednakże przeobraził się on. Wączas niosłeś swój popiół w góry, chcesz, że dzisiaj swój ogień nieść w doliny? Nie obawiasz się kary podpalacza? O tak, poznaję Zaratustrę. Czyste jest jego oko, a wokół ust jego nie czai się wstręt. Czyż nie stąpa on jak tancerz? Przeobrażony jest Zaratustra. Dziecięciem stał się Zaratustra, ocknięty jest Zaratustra. I czegóż ty chcesz pośród śpiących? Żyłeś w samotności jako w morzu i morze niosło ciebie. Biada, chcesz, że teraz na ląd stąpić? Biada, chcesz, że znowu o własnych siłach wlec swe ciało? Zaratustra odparł: Kocham ludzi. Czemuż, rzekł starzec, usunąłem się i ja niegdyś w lasy i głusz samotną? Czyż nie dlatego, żem ludzi nazbyt ukochał? Teraz miłuję Boga, nie kocham ludzi. Człowiek jest rzeczą zbyt niedoskonałą. Miłość ku ludziom zabiłaby mnie. Zaratustra odparł: Cóżem ja o miłości mówił? Niosę ludziom dar. Nie dawaj im nic, rzekł święty. Raczej ujmij im nie nieco i dźwigaj z nimi z połem. Tem najbardziej im wygodzisz. Obyś sobie jeno tem dogodził. A jeśli chcesz ich koniecznie obdarzać, nie dawaj więcej nad jałmużnę i każ im jeszcze żebrać o nią. Nie, odparł Zaratustra, nie dawam jałmużny. Nie jestem na to dosyć ubogi. Święty zaśmiał się z Zaratustry i rzekł w te słowa: bacz więc, aby przyjęto twe skarby. Nieufni są oni względem samotników i nie wierzą, byśmy przychodzili, by obdarzać. Kroki nasze dźwięczą im nazbyt samotnie po pustych ulicach, a gdy po nocy w swoich łożach, na długo przed wschodem słońca, czyjeś kroki zasłyszą, pytają wówczas, dokąd zmierza ten złodziej. Nie chodź do ludzi, pozostań w lesie, udaj się raczej do zwierząt. Czemu nie chcesz być jako ja, niedźwiedziem pośród niedźwiedzi, ptakiem pośród ptaków? I cóż robi święty w lesie? Zapytał Zaratustra. Święty odparł: pieśni składam i śpiewam je. A gdy pieśni składam, śmieję się i płaczę, i pomrukuję z cicha. Tak Boga chwalę. Śpiewem, płaczem, śmiechem i pomrukiem chwalę Boga, który jest moim Bogiem. Lecz cóż to niesiesz ty nam w darze? Gdy Zaratustra te słowa usłyszał, pokłonił się świętemu i rzekł: czemże was mógłbym ja obdarzyć? Pozwólcie mi jednak odejść czem prędzej, abym wam czego nie odebrał. I tak oto rozstali się ze sobą starzec i mąż, śmiejąc się jako dwa żaki. Gdy Zaratustra sam pozostał, rzekł do swego serca: czyżby to było możliwe? Wszak ten święty starzec nic jeszcze w swym lesie nie słyszał o tym, że Bóg już umarł. Gdy Zaratustra zaszedł do najbliższego miasta, co u skraju lasów leżało, znalazł tam wiele ludu zgromadzonego na rynku, gdyż było obwieszczone, iż linoskok da widowisko. I Zaratustra tak rzekł do ludu: ja was uczę nad człowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanem być powinno. Cóżeście uczynili, aby go pokonać? Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie. Chcecież być odpływem tej wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka pokonać? Czemże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i sromem bolesnym. I temże powinien być człowiek dla nadczłowieka, pośmiewiskiem i wstydem bolesnym. Przebyliście drogę od robaka do człowieka, i wiele jest w was jeszcze robaka. Byliście niegdyś małpami i dziś jest jeszcze człowiek bardziej małpą niżli jakakolwiek małpa. Kto zaś jest pośród was najmędrszym, ten jest dwurodkiem i mieszańcem rośliny i upiora. Mówięż ja wam, byście się upiorami lub roślinami stali? Patrzcie, ja wam wskazuję nad człowieka. Nad człowiek jest treścią ziemi. Wasza wola niech rzeknie: nad człowiek niech będzie ziemi treścią. Zaklinam was, bracia, pozostańcie wierni ziemi i nie wierzcie tym, co wam o nadziemskich mówią nadziejach. Truciciele to są, wiedni czy nieświadomi. Wzgardziciele to ciała, wymierające i sami zatruci, którymi ziemia się umęczyła. Obyż się prędzej precz wynieśli. Niegdyś było bluźnierstwo Bogu największym zuchwalstwem, lecz Bóg umarł, a z nim zmarli i ci bluźniercy. Ziemi bluźnić jest rzeczą najstraszniejszą. Jako też cenić bardziej wnętrzności niezbadanego, niżli treść tej ziemi. Niegdyś spoglądała dusza wzgardliwie na ciało. Na on czas była ta wzgarda czymś najwyższym. Chciała mieć dusza ciało chudem, wstrętnem, zagłodzonem. Mniemała, iż się ciału i ziemi tak oto umknie. O, ta dusza była sama, jeszcze chuda, wstrętna i zagłodzona, i okrucieństwo było rozkoszą tej duszy. Lecz wy nawet jeszcze, bracia moi, powiedzcież wy mnie, co wam ciało wasze o duszy waszej zwiastuje. Nie jest, że wasza dusza ubóstwem i brudem i żałosną błogością? Zaprawdę brudnym stworzeniem jest człowiek. Trzeba być morzem, aby brudne strumienie w siebie przyjmować i samemu się nie zakalać. Patrzcie, ja was uczę nad człowieka. Ten jest morzem, w nim wasza wielka wzgarda zatonąć zdoła. Co jest największym z ducha, czego wy doświadczyć możecie? Jest to godzina wielkiej wzgardy. Godzina, w której wasze szczęście wstrętem was przejmie, zarówno jak rozum wasz oraz cnota wasza. Godzina, kiedy powiecie: i cóż z mego szczęścia, jest ono ubóstwem i brudem i żałosną błogością, lecz me szczęście powinno samo istnienie usprawiedliwiać. Godzina, kiedy powiecie: i cóż z mego rozumu, pożądasz on wiedzy jako lew karmu? Ubóstwem jest on i brudem i żałosną błogością. Godzina, kiedy powiecie: i cóż z mej cnoty, jeszcze mnie ona o szaleństwo nie przyprawiła, jakżem umęczony swem złem i dobrem. Wszystko to ubóstwo i brud i błogość żałosna. Godzina, kiedy powiecie: i cóż z mej sprawiedliwości, nie baczę, abym się żarem i węglem stał, lecz sprawiedliwy jest żarem i węglem. Godzina, kiedy powiecie: i cóż z mego współczucia, nie jest, że współczucie krzyżem, do którego przygwożdżony zostaje ten, co ludzi ukochał, lecz me współczucie nie jest ukrzyżowaniem. Mówiliście już tak. Krzyczeliście już tak? O, gdybym ja od was już takie zasłyszał wołania. Nie grzechy wasze. Wasze przestanie na małem woła do nieba. Wasze skąpstwo nawet i w grzechu. Oto, co woła do nieba. Gdzież jest ten piorun, który by was liznął swym językiem? Gdzież jest ten obłęd, który by wam zaszczepić należało? Patrzcie. Ja was uczę nad człowieka. On jest tym piorunem, on jest tym obłędem. Gdy Zaratustra tak zakończył, krzyknął jeden z ludu: słyszeliśmy już dosyć o linoskoku, pokażcież nam go wreszcie. I lud cały śmiał się z Zaratustry. Jakoż linoskok, sądząc, że na niego przyszła kolej, imał się swego dzieła. Zaratustra jednak spoglądał na lud i dziwił się, po czym rzekł temi słowy: człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nad człowiekiem, liną ponad przepaścią. Niebezpieczne to przejście, niebezpieczne podróże, niebezpieczne wstecz poglądanie, niebezpieczne trwożne zachwianie i zatrzymywanie się. Oto co wielkiem jest w człowieku, iż jest on mostem, a nie celem. Oto co w człowieku jest umiłowania godnem, że jest on przejściem i zanikiem. Kocham tych, którzy żyć nie umieją inaczej, jeno zachodząc, albowiem oni są tymi, którzy przechodzą. Kocham wielkich wzgardzicieli, gdyż są to wielcy wielbiciele i strzały tęsknoty na brzeg przeciwny. Kocham tych, którzy nie szukają aż poza gwiazdami powodów, aby zaniknąć i ofiarą się stać, lecz ziemi się ofiarują, aby ziemia własnością nad człowieka kiedyś się stała. Kocham tego, który żyje, aby poznawał, i który poznawać chce, aby kiedyś nad człowiek żył. Tako pragnie on swego zaniku. Kocham tego, który pracuje i odkrycia czyni, aby nad człowiekowi dom wystawił oraz mierzwę, zwierzę i roślinę jemu zgotował, gdyż tako chce on swego zaniku. Kocham tego, który cnotę swą kocha, gdyż cnota jest wolą zaniku i strzałą tęsknoty. Kocham tego, który ani kropli ducha sobie nie pozostawia, lecz chce być całkowicie duchem swej cnoty. Tako przekracza on most jako duch. Kocham tego, co ze swej cnoty czyni skłonność ducha i przeznaczenie własne. I tako kwoli swej cnoty chce żyć jeszcze i przestać już żyć. Kocham tego, co nie chce zbyt wiele cnót posiadać. Jedna cnota jest większą cnotą niż dwie, albowiem bardziej staje się owym węzłem, na którym zawiesza się przeznaczenie. Kocham tego, czyja dusza udziela się rozrzutnie, który podzięki nie chce i nie zwraca, gdyż on obdarza ustawicznie, a siebie zachować nie pragnie. Kocham tego, który wstydzi się, gdy kości jemu na szczęście padną i pyta, zalim jest fałszywym graczem, gdyż on zaginąć chce. Kocham tego, który złotem i słowy swe czyny uprzedza i zawsze więcej dotrzymuje, niżli był obiecał, gdyż on swego zaniku pragnie. Kocham tego, co przyszłych usprawiedliwia i przeszłych wyzwala, gdyż on chce od współczesnych zaginąć. Kocham tego, co Boga swego gromi, ponieważ Boga swego kocha, gdyż on od gniewu swego Boga zginąć musi. Kocham tego, czyja dusza jest głęboką, nawet poranioną będąc i którego drobne nawet przejście zgubić może, gdyż chętnie przez most on przechodzi. Kocham tego, czyja dusza jest przepełna, tak iż samego siebie człowiek zapomina i tylko rzeczy wszystkie życie w nim mają, gdyż rzeczy wszystkie zanikiem jego będą. Kocham tego, co wolnego jest ducha i wolnego serca, głowa takiego jest tylko trzewiem serca. Serce wszakże przego ku zagładzie. Kocham tych wszystkich, co są jako ciężkie krople spadające pojedynczo z ciemnej chmury zawisłej nad człowiekiem. Zwiastują one błyskawice i jako zwiastuny giną. Patrzcie, jam jest zwiastunem błyskawicy, jam jest ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Gdy Zaratustra wyrzekł te słowa, spojrzał na lud wokół i zamilkł. Oto stoją głusi, rzekł do swego serca. I oto śmieją się. Nie rozumieją mnie. Ja mnie jest językiem dla tych uszu. Czyżby należało wprzódy uszy im poniszczyć, aby się nauczyli słuchać oczami? Czyżby oczekiwalibym brutalne łoskoty czynił jako odpustowe kotły lub kaznodzieje pokutni? Lub może ufają tylko jąkałom? Wszakże mają coś, z czego się pysznią. Jakże zwie się to, co ich tak dumnymi czyni? Wykształceniem zwą ten skarb duszy swojej, toć ono wyróżnia ich od pasterzy kóz. A więc dlatego tak niechętnie słuchają słowa wzgarda. Niechajże i tak będzie. Przemówię i ja do ich dumy. Będę im mówił o ostatnim człowieku. I Zaratustra w te słowa zwrócił się do ludu. Czas, by człowiek cel sobie wytknął. Czas, by zasiał ziarno swej najwyższej nadziei. Jeszcze ziemia dość bogata, lecz przyjdzie czas, gdy się stanie tak biedna i oswojona, że z tego ziarna nadziei żadne wyższe drzewo już nie wyrośnie. Biada. Zbliża się czas, gdy człowiek niezdolny będzie wyrzucić strzały tęsknoty ponad człowieka, gdy zwiotczeje cięciwa łuku jego. Powiadam wam, trzeba mieć chaos w sobie, by porodzić gwiazdę tańczącą. Powiadam wam, wiele chaosu jest jeszcze w was. Biada. Zbliża się czas, gdy człowiek żadnej gwiazdy porodzić nie będzie zdolen. Biada. Zbliża się czas po tysiąckroć wzgardy godnego człowieka. Człowieka, co nawet samym sobą już gardzić nie zdoła. Patrzcie. Wskazuję wam ostatniego człowieka. czym jest miłość, czym jest twórczość, czym tęsknota, czym gwiazda? Tak pyta ostatni człowiek i mruży wzgardliwie oczy. Ziemia się skurczyła, a po niej skacze ostatni człowiek, który wszystko zdrabnia. Rodzaj jego jest nie do wytępienia, jako pchła ziemna. Ostatni człowiek żyje najdłużej. Myśmy szczęście wynaleźli, mówią ostatni ludzie i mrużą niedbale oczy. Opuścili okolice, gdzie życie twarde było, gdyż ciepła potrzeba. Kocha się jeszcze sąsiada i trze się o niego, gdyż ciepła potrzeba. Cierpienie i nieufność uchodzą za rzeczy grzeszne. Ostatni człowiek baczy troskliwie na siebie. Głupiec chyba tylko potyka się jeszcze o kamienie i o ludzi. Nieco trucizny, kiedy niekiedy, to darzy słodkimi snami. A w końcu dużo trucizny, aby mile zemrzeć. Pracuje się jeszcze, gdyż praca jest rozrywką. Dba się jednak o to, by ta rozrywka nie stała się zbyt uciążliwą. Nikt już nie jest bogatym ani biednym. Jedno i drugie jest zbyt uciążliwe. Któż by jeszcze chciał panować? Któż podlegać? To zbyt uciążliwe. Żadnego pasterza, sama trzoda. Każdy jest równy, każdy chce działu równego. Kto inaczej czuje, idzie dobrowolnie do domu obłąkanych. Dawniej cały świat był obłędny, mówią najsubtelniejsi i mrużą mądrze oczy. Jest się mądrym i wie się wszystko, co się zdarzyło, więc w wydrwiwaniu wszystkiego nie zna się miary. Sprzeczają się jeszcze, lecz godzą się niebawem, gdyż niezgoda psuje żołądek. Ma się swą przyjemnostkę na dzień i swą przyjemnostkę na czas nocy, lecz zdrowie ceni się nade wszystko. Myśmy szczęście wynaleźli, mówią ostatni ludzie i mrużą oczy. Tu zakończył Zaratustra swą pierwszą mowę, zwą ją również i przedmową, gdyż w tem miejscu przerwał mu krzyk i radość tłumu. Daj nam, Zaratustro, tego ostatniego człowieka, wołali z połem. Uczyń z nas ostatnich ludzi, a darujemy ci twego nadczłowieka. Lud cały radował się i mlaskał językiem. Zaratustrę wszakże smutek ogarnął. Rzekł do serca swego: nie rozumieją mnie. Nie jestem językiem dla tych uszu. Za długo w istocie żyłem w górach, zanadto wsłuchiwałem się w szelesty drzew i w poszumy strumieni. I oto mowa ma jest dla nich mową pasterzy kóz. Dusza ma nieporuszona jest, jasna jako wzgórza o poranku. Oni jednak sądzą, żem jest zimny i żem szyderca, a w żartach okrutnych. I teraz oto spozierają wciąż na mnie i śmieją się, a śmiejąc się nienawidzą mnie jeszcze. Lud jest w ich śmiechu. Lecz oto wydarzyło się coś, wobec czego wszystkie usta oniemiały i wszystkie oczy słupem stanęły. Linoskok rozpoczął właśnie swe dzieło. Wyszedł on spoza małych drzwiczek i posuwał się po linie rozciągniętej między dwoma wieżami i tak oto wisiał ponad rynkiem i ludem. Kiedy się w połowie drogi znajdował, roztworzyły się nagle małe drzwi i jakiś pstry urwisz, niby śmieszek jarmarczny, wskoczył na linę i szybkimi kroki zbliżał się do poprzednika. Naprzód włóczy nogo, wołał straszny jego głos. Naprzód ciemięgo, czołgaczu, tchórzu, abym cię piętą nie połechtał. Cóż ty tu marudzisz pomiędzy wieżami? Do wieży by cię zamknąć należało, lepszemu od siebie drogę tylko zawalasz. I z każdym słowem posuwał się bliżej, coraz bliżej. A gdy już tylko krok jeden oddzielał obu, wówczas stała się rzecz potworna, wobec której wszystkie usta oniemiały i wszystkie oczy słupem stanęły. Błazen wydał wrzask szatański i przeskoczył przez tego, co mu stał na drodze. Ów zaś, widząc zwycięstwo zapaśnika, stracił głowę, a zarazem i linę pod sobą. Odrzucił drąg, który trzymał w rękach, a sam w spadku prędszy od drąga runął w głębie jako kłębowy wir ramion i nóg. Rynek i lud stał się jako morze, gdy weń nawałnic uderzy. Rozpierzchły się tłumy i zafalowały w burzliwym uścisku, najbardziej zaś wokół tego miejsca, gdzie ciało prysło o ziemię. Zaratustra wszakże stał na miejscu i tuż koło niego spadło ciało, okaleczone śmiertelnie, połamane, ale jeszcze nie martwe. Po jakimś czasie powrócił zdruzgotany do przytomności i ujrzał klęczącego nad sobą Zaratustrę. — Czegoż ty tu chcesz? — rzekł wreszcie. — Wiedziałem ja dawno, że mi diabeł nogę kiedyś podstawi. Teraz oto zawlecze mnie do piekła. Chcesz, że mu wzbraniać? — Na mą cześć, przyjacielu, nie masz tego wszystkiego, o czym mówisz. Nie ma diabła. Nie ma piekła. Dusza twa umrze prędzej jeszcze niż litwe ciało. Zbądź więc lęku. Człowiek spoglądał nieufnie. Jeśli prawdę mówisz, rzekł w końcu, w takim razie nie tracę nic, tracąc życie. Jestem nieomal jako zwierzę, które nauczono tańczyć kijem i skąpym kęsem. Zaniechaj tych myśli, odparł Zaratustra. Tyś z niebezpieczeństwa uczynił powołanie, tem się nie gardzi. I oto przez swe powołanie giniesz. Za to pochowam cię własnymi rękoma. Gdy Zaratustra te słowa wyrzekł, konający już nie odpowiadał, lecz poruszyła się jeszcze ręka jego i jakby dziękując szukała dłoni Zaratustry. Tymczasem wieczór nadszedł i ciemność zaległa rynek. Wówczas rozbiegł się lud, gdyż nawet i ciekawość wraz z przerażeniem nużą się wreszcie. Zaratustra jednak, zatopiony w myślach, siedział przy trupie na ziemi. Zapomniał o czasie. Wreszcie nastała noc i mroźny wiatr owiał samotnika. Wączas podjął się Zaratustra z ziemi i rzekł do swego serca: — Zaprawdę piękny połów miał dziś Zaratustra. Człowieka nie złowił ani jednego, natomiast trupa złapał. Ponure jest istnienie ludzkie i wciąż jeszcze bez ducha. Śmieszek jarmarczny stać się dlań może przeznaczeniem. Chcę ludzi nauczyć ducha ich istnienia, którym jest nadczłowiek, błyskawica z ciemnej chmury, człowiek. Lecz jeszcze mia od nich daleki i mój duch do ich ducha nie przemawia. Dla ludzi jestem jeszcze czymś pośrednim między błaznem i trupem. Ciemna jest ta noc. Ciemnymi drogami chadza Zaratustra. Chodźże ty, mój zimny i sztywny towarzyszu, zawiodę cię tam, gdzie cię własnymi rękami pochowam. Co rzekłszy do swego serca, wziął Zaratustra trupa na plecy i ruszył w drogę. 100 kroków jeszcze nie uszedł, gdy podkradł się do niego człowiek jakiś i począł coś szeptać na ucho. Był to ów śmieszek zwierzy. — Uciekaj, o Zaratustro, z tego miasta — szeptał doń. — Zbyt wielu nienawidzi cię tutaj. Nienawidzą cię dobrzy i sprawiedliwi i zwą cię swoim wrogiem, a wzgardzicielem. Nienawidzą cię wierzący wiary prawej i zwą cię niebezpieczeństwem dla tłumu. Całe twe szczęście, żeś się do tego zdechłego psa przyłączył, a żeś się tak poniżył, uratowałeś się jeszcze na dzisiaj. Uchodź jednak precz z tego miasta, gdyż jutro przeskoczę przez ciebie ja, żywy przez umarłego. Powiedziawszy to, przepadł człowiek. Zaratustra szedł dalej w ciemne zaułki. U wrót miejskich zaczepili go grabarze. Zaświeciwszy pochodnią w twarz, poznali Zaratustrę i szydzili z niego. Zaratustra wynosi zdechłego psa. Pięknie, że Zaratustra stał się grabarzem, gdyż nasze ręce są jak na tę pieczeń zaczyste. Pragniesz, Zaratustra, diabłu kąsek jego ukraść? Powodzenia i szczęśliwej wieczerzy. Bodaj jednak, że diabeł lepszym jest złodziejem od Zaratustry. Porwie ich obu, pożre ich obu. I śmiali się tak z połem i szeptali ze sobą. Zaratustra nie odparł ani słowa i swoją szedł drogą. Gdy tak 2 godziny z krajem lasów i bagien wędrował, za wiele nasłuchał się wycia zgłodniałych wilków, więc i jego głód nawiedził. Zatrzymał się przeto u samotnej chaty, w której płonęło światło. — Głód mnie upada — rzekł Zaratustra — jak zbój. W lasach i na bagniskach opada mnie głód i po nocy głębokiej. Przedziwne kaprysy miewa głód mój. Często po posiłku nawiedza mnie dopiero. Dziś w ciągu dnia nie przychodził. Gdzież bawił on? To mówiąc, uderzył Zaratustra we wrota. Wyszedł starzec. Światło niósł w ręku i pytał, któż to nawiedza mnie i zły mój sen? Żywy i umarły, odparł Zaratustra. Dajcież mi jeść i pić. Zapomniałem o tym za dnia. Kto głodnego karmi duszę własną orzeźwia, tak mówi mądrość. Stary odszedł, powrócił jednak niebawem i częstował Zaratustrę chlebem i winem. Złe to strony dla zgłodniałych, mówił. Dlatego też ja tu mieszkam. Zwierzę i człowiek przychodzi tu do mnie samotnika. Lecz każże jeść i pić towarzyszowi swemu, bardziej on od ciebie znużony. Zaratustra odparł. Martwym jest mój towarzysz. Trudno go będzie do tego namówić. To mnie nic nie obchodzi, odparł stary mrukliwie. Kto do mego domu zapuka, winien przyjmować, czem go ugaszczam. Jedźcież i bywajcie zdrowi.
Po czym wędrował Zaratustra jeszcze 2 godziny, zawierzając się drodze i światłu gwiazd, gdyż z nawyknienia był nocnym łazęgą i upodobał był sobie spoglądanie śpiącym w oblicza. Gdy ranek szarzeć począł, znalazł się Zaratustra w głębokim borze, gdzie gubiły się już drogi. Wówczas złożył trupa w dziuplaste drzewo u swego wezgłowia, gdyż pragnął go od wilków uchronić. Sam zaś spoczął na ziemi we mchu. Niebawem zasnął zmęczony ciałem, lecz z nieporuszoną duszą. Długo spał Zaratustra. Nie tylko jutrznia, lecz i przedpołudnie zajrzało w jego oblicze. Wreszcie rozchylił powieki i ze zdziwieniem spojrzał wokół siebie. Zadziwił go las i cisza samotna. Ze zdziwieniem spojrzał na samego siebie. Po czym zerwał się szybko, jako żeglarz, gdy nagle ląd spostrzeże. Rozradowało się serce jego, gdyż nową prawdę ujrzał i rzekł na on czas do serca swego – nowe wzeszło mi światło. Towarzyszy potrzebuję, ludzi żywych. Nie martwych towarzyszy lub trupów, których tam niosę, dokąd zechcę. Żywych ludzi potrzebuję, którzy dlatego ze mną pójdą, iż taka jest ich wola, by pójść tam, dokąd i ja podążam. Nowe wzeszło mi światło. Nie do ludu, lecz do towarzyszy niechaj przemawia Zaratustra. Psem trzody lub jej pasterzem niechaj być nie pragnie. Wielu z trzody wynęcać. Oto do czego m doszedł. Niechaj mnie lud i trzoda nienawidzą. Niech się zwę zbójem u pasterzy. Pasterzy, powiadam, lecz oni zwą się dobrymi i sprawiedliwymi. Pasterzy, powiadam, lecz oni zwą się wierzącymi wiary prawdziwej. Patrzcie na tych dobrych i sprawiedliwych. Kogóż oni najbardziej nienawidzą? Tego, kto kruszy tablice ich wartości, tego burzyciela, tego niszczyciela. Ten jednak jest twórcą. Patrzcie na tych wierzących wszystkich wiar. Kogóż oni najbardziej nienawidzą? Tego, kto kruszy tablice ich wartości, tego burzyciela, tego niszczyciela. Ten jednak jest twórcą. Towarzyszy szuka twórca, nie trupów ani trzody, ani wierzących. Towarzyszy w dziele swem twórczem tych, co nowe wartości na nowych wypiszą tablicach. Towarzyszy szuka twórca, współżniwiarzy, gdyż wszystko u niego już do żniwa gotowe. Brak mu jednak 100 sierpów. Z gniewem wyrywa tedy kłosy. Towarzyszy szuka twórca, takich towarzyszy, co sierpy swe ostrzyć potrafią.
Nazwą ich niszczycielami, wzgardzicielami dobra i zła, lecz ci są, którzy plony żną, ci są, którzy dożynki święcą. Współtworzących szuka Zaratustra, współżniwiarzy i wespółświętujących. Cóż on ma wspólnego z trzodą, z pasterzami i trupami? A ty, pierwszy mój towarzyszu, bywaj zdrów. Dobrze pochowałem cię w pustym drzewie, dobrzem od wilków cię ukrył. Lecz rozstać się nam pora, czas mnie woła. Między dwiema jutrzniami wzeszło mi światło nowej prawdy. Nie pasterzem mi być ani grabarzem. Nie będę odtąd nawet do ludu przemawiał. Po raz ostatni mówiłem do trupa. Do tworzących, do żniwiarzy, do tych, którzy plony żną i dożynki święcą, do nich się przyłączę. Wskażę im tęcze i wszystkie szczeble nad człowieka. Samotnikom pieśń swą zaśpiewam i samowtórom, a kto uszy ma dla niesłychanego, temu serce swoim szczęściem obciążę. Do celu swego podążam, drogą swą idę. A przez zwlekających, przez niezdecydowanych przeskoczę. I niechaj ten pochód zanikiem ich będzie. Mówił to Zaratustra do serca swego, gdy słońce na południu stało. Nagle spojrzał pytająco w górę, gdyż usłyszał ostry krzyk ptaka. Patrzy. Oto orzeł ciągnie górą, szerokie zataczając koliska. Zawisa na nim wąż, wszakże nie jako łup, lecz jako druh, gdyż owija mu się wokół szyi pierściennymi kręgi. Moje to zwierzęta, wołał Zaratustra, radując się serdecznie. Najmądrzejsze zwierzę pod słońcem i najroztropniejsze zwierzę pod słońcem. Na wywiady wyruszyły one. Wywiedzieć się pragną, zali Zaratustra żyje jeszcze. Zaprawdę żywięż ja jeszcze? Niebezpieczniej było mi śród ludzi, niżli pośród zwierząt. Niebezpiecznymi drogi idzie Zaratustra. Niechże mię zwierzęta moje wiodą. Gdy Zaratustra te słowa wyrzekł, wspomniał nagle na słowa świętego z lasu. Westchnął i rzekł do swego serca. Obym był rozważniejszy, obym był aż do głębi rozważny, jako wąż mój. Lecz o niemożebną upraszam ja rzecz. Błagam więc mą dumę, aby zawsze szła w parze z mą roztropnością. A gdy mię ma roztropność opuści, och, lubi ona odlatywać, wówczas niech się ma duma z szaleństwem mem poniesie. Tak się poczęło zniiście Zaratustry. Mowy Zaratustry o trzech przemianach. Nazwę wam trzy przemiany ducha. Jako duch wielbłądem się staje, wielbłąd lwem, wreszcie lew dziecięciem. Wiele jest ciężaru dla ducha, dla silnego, jucznego ducha, w którym pokora zamieszka. Wszystkiego, co ciężkie i najcięższe, pożąda jego siła. Cóż jest ciężkie, pyta juczny duch i klęka jako wielbłąd, aby go dobrze obładowano. Cóż jest najcięższe dla was, bohaterzy, pyta juczny duch, abym to na siebie wziął i radował się sile swej. Nie jest, że to siebie poniżać, aby swej wyniosłości ból sprawić? Pozwolić święcić swemu szaleństwu, aby móc drwić ze swej mądrości? Nie jest, że to z własną wączas rozstawać się sprawą, gdy ona zwycięstwo święcić poczyna, na wysokie wspinać się góry, aby kusiciela kusić? Lub może to żywić się żołędźmi i trawą poznania i w imię prawdy na głód duszy cierpieć? Lub może to, chorym być, a pocieszycieli odprawiać, z głuchymi przyjaźń zawierać, którzy nigdy nie usłyszą, czego pragniesz? Lub może to, w brudną leść wodę, jeżeli taką jest woda prawdy i zimnych żab oraz ropuch gorących nie odpychać od siebie? Lub może to, kochać tych, co nami gardzą, do upiora rękę wyciągać, gdy ten straszyć nas zechce. Wszystko, co najcięższe, bierze na siebie juczny duch i jako wielbłąd, co na pustynię podąża, tako śpieszy i on na swą pustynię. Lecz na samotnej pustyni dzieje się druga przemiana. Lwem staje się tu duch. Wolność pragnie sobie złupić i panem być na własnej pustyni. Ostatniego swego władcy szuka on tutaj. Wrogiem chce mu być, jako i Bogu swemu ostatniemu. Z wielkim smokiem chce się o zwycięstwo potykać. Czemże jest ów wielki smok, któremu duch jako panu i Bogu ulegać nie chce? Musisz, zwie się ów smok. Lecz duch lwa mówi, chcę. Złoto lśniące musisz legło mu oto w poprzek drogi. Łuskowiec, a na każdej łusce lśni się złote musisz. Tysiącletnie wartości lśnią się na tych łuskach i tak oto przemawia najpotężniejszy ze wszystkich smoków. Wszelka wartość rzeczy, ta nam nie błyszczy. Wszelka wartość stworzonąć już jest, a wszelką stworzoną wartością jam jest. Zaprawdę nie powinno być więcej ja chcę, tak mówi smok. Bracia moi, na cóż potrzeba lwa w duchu? Czemu nie podoła jeszcze zwierzę, co samo w zaparciu i pokorze żyje? Nowe tworzyć wartości, tego i lew nie dokona. Lecz stworzyć sobie wolność nowego tworzenia, temu lwia potęga podoła. Stworzyć sobie wolność i święte nie, nawet o obowiązku, na to, bracia moi, lwa potrzeba. Wziąć sobie prawo do nowych wartości, to najstraszniejszy łup dla jucznego i pokornego ducha. Zaprawdę łupieżna to sprawa i drapieżnego zwierzęcia rzecz. Jako swą największą świętość ukochał on niegdyś swe powinieneś. Teraz oto musi dojrzeć szaleństwo i dowolność nawet i w najświętszym, aby swą wolność miłości swej wydrzeć. Lwa do tego rabunku potrzeba. Lecz powiedzcież mi, bracia, cóż zdoła dziecię, gdzie lew nawet nie podołał? Czemu lew drapieżny dziecięciem stać się jeszcze winien? Niewinnością jest dziecię i zapomnieniem. Jest nowopoczęciem, jest grą, jest toczącym się pierścieniem, pierwszym ruchem, świętego tak mówieniem. O tak. Do gry tworzenia, bracia moi, należy i święte tak nauczyć się wymawiać. Swojej woli pożąda duch, swój świat odnajduje, kto się w świecie zatracił. Nazwałem wam trzy przemiany ducha. Jako duch wielbłądem się staje, wielbłąd lwem, wreszcie lew dziecięciem. Tako rzecze Zaratustra. A bawił on wówczas w mieście zwanem Pstrą Krową. O kazalnicach cnoty. Wysławiano przed Zaratustrą mędrca, co dobrze o śnie i o cnotach mówić potrafił. Szanowano go powszechnie i nagradzano obficie. Wszystka młodzież zasiadła przed jego kazalnicą. Do niego poszedł Zaratustra i zasiadł wśród młodzieży, a mędrzec tak pouczał. Cześć dla snu i wstyd przed nim, to jest rzecz główna. Poza tym schodzić z drogi wszystkim, co źle sypiają i po nocach czuwają. Wstydliwy jest złodziej wobec snu, cicho zakrada się wśród nocy. Bezwstydny jest jednak stróż nocny, bezwstydnie róg swój niesie. Nie mała to sztuka spać. Nie lada mozu oczekiwać na sen wśród całodziennej jawy. 10 razy na dzień samego siebie przemóc musisz. To darzy dobroczynnym zmęczeniem i jest makiem dla duszy. 10 razy z sobą pogodzić się musisz, gdyż samopokonanie jest goryczą, a źle sypia niepogodzony ze sobą. 10 prawd za dnia posiąść musisz, inaczej prawdy po nocach szukać będziesz i dusza twa głodną pozostanie. 10 razy na dzień śmiać się musisz i weselić. Jeśli tego nie uczynisz, będzie ci po nocy dokuczał żołądek, ten ojciec przygnębienia. Niewielu wie o tem, trzeba jednak wszystkie cnoty posiadać, by dobrze spać. Będęż ja dawał fałszywe świadectwo? Będęż cudzo łożył? Będęż pożądał służebnicy bliźniego mego? Wszystko by to dobry sen zmącić mogło. Nawet gdy się posiada wszystkie cnoty, jeszcze jedną zdobyć trzeba koniecznie, aby wszystkie swe cnoty we właściwym czasie do snu układać. Aby się między sobą nie kłóciły te miłe kobietki. I to i ciebie, nieszczęsny. Zgoda z Bogiem i z sąsiadem, tego wymaga dobry sen. Zgoda również z diabłem sąsiada, inaczej po nocy straszyć cię będzie. Zwierzchności, cześć i posłuszeństwo, nawet krętej zwierzchności. Dobry sen tego wymaga. I cóż ja na to poradzę, że władza chętnie krzywo kroczy? Ten zwie się u mnie najlepszym pasterzem, kto owce swe na najzieleńsze wyprowadza błonia. To zgadza się z dobrym snem. Wielkich honorów nie żądam, ani wielkich skarbów. To zapala wątrobę. Źle się sypia jednak bez dobrego imienia i bez skarbu drobnego. Małe towarzystwo jest milsze od wielkiego. Musi ono jednak przychodzić i odchodzić we właściwym czasie. Tego wymaga dobry sen. Upodobałem sobie ubogich duchem. Oni sen przyspieszają. Błodzy to ludzie, zwłaszcza gdy się im zawsze słuszność przyznaje. Tak ubiega dzień cnotliwemu i oto noc się zbliża. Jednak wystrzegam się przyzywać sen. Niewołanym pragnie być ów władca dusz cnotliwych. Leżę tedy i rozważam, com za dnia czynił i myślał. Przeżuwając cierpliwie jak krowa, pytam się w duchu, jakież to były dziś twe 10 pokonań? Jakież były twe 10 pogodzeń się ze sobą, twe 10 prawd, 10 uśmiechów, którymi zbudowało się serce twe? Gdy tak oto rozważam, ukołysany 40 myślami, opada mnie nagle sen. Sen niewołany, cnót władca. Sen uderzył w powieki moje, opadają ciężko. Sen dotknął ust moich, rozchylają się wargi. Zaprawdę na miękkich podeszwach zbliża się do mnie ten najukochańszy ze złodziei i kradnie mi myśli moje. I oto głupi stoję przed wami jako ta kazalnica. Niedługo jednak tak stoję. Oto leżę już. Gdy Zaratustra te słowa usłyszał, zaśmiał się w duchu, gdyż nowe światło mu wzeszło i tak oto rzekł do swego serca. Błaznem jest mędrzec ten wraz ze swymi 40 myślami. Sądzę jednak, iż na spaniu zna się znakomicie. Szczęśliwy, kto mieszka w bliskości takiego mędrca. Taki sen od niego bije, iż przez ścianę grubą zarazić może. Urok udziela się nawet jego kazalnicy. I niedarmo siedziała młodzież przed tym kaznodzieją cnoty. Mądrością jego czuwać, by móc dobrze sypiać. I zaprawdę, gdyby życie żadnego sensu nie miało, a miałbym wśród bezmyślności wybierać, ta bezmyślność byłaby najbardziej godna wyboru. Teraz pojmuję jasno, czego szukano, szukając nauczycieli cnoty. Szukano snu dobrego wraz z makowymi cnotami. Całą wiedzą tych sławionych mędrców z kazalnicy moralności był sen bez snów. Lepszego celu w życiu nie znali. I dziś jeszcze znajdzie się nie jeden taki prorok cnoty, aczkolwiek nie zawsze tak uczciwie szczery. Lecz czas ich mija i niedługo stać będą, oto leżą już. Błogosławieni ci, senni, albowiem oni zdrzemną się nie za długo. Tako rzecze Zaratustra. O zaświatowcach. Wyrzucił raz i Zaratustra swój omam poza człowieka, jako wszyscy zaświatowcy to czynią. Dziełem cierpiącego i zamęczonego Boga wydał mi się wówczas świat. Snem świat mi się wydał i Boga marzeniem, barwistym dymem przed oczyma bosko niezadowolonego. Dobro i zło, radość i cierpienie, ja i ty, barwnym dymem wydało ci mi się to przed twórczymi oczyma. Chciał Stwórca spojrzenie od siebie precz odwrócić i wączas świat ten stworzył. Pijana to rozkosz, cierpiącego móc odwrócić spojrzenie od swych cierpień i siebie zatracić. Pijaną rozkoszą i samozatraceniem wydał mi się niegdyś świat, ten wiecznie niedoskonały, wiecznej sprzeczności obraz niedoskonały, pijana rozkosz niedoskonałego twórcy. Oto czem mi się świat niegdyś wydał. I tak oto wyrzuciłem i ja swój omam poza człowieka, jako wszyscy zaświatowcy to czynią. Poza człowieka wprawdę? O bracia! Bóg, którego on stworzył, był ludzkim dziełem i obłędem, jako wszyscy bogowie. Człowiekiem był on, biednym ułomkiem człowieka i jaźni. Z własnego popiołu i żaru stworzyłem ten upiór i zaprawdę nienawidził on mnie zza światów. I cóż się oto stało, bracia moi? Przemogłem siebie cierpiącego, zaniosłem swój popiół w góry, jaśniejszy wynalazłem sobie płomień. I patrzcie, ustąpił upiór ode mnie. Cierpieniem by było mi teraz i męką dla ozdrowiałego w takie wierzyć upiory. Cierpieniem by było mi teraz i poniżeniem. Tako mówię zaświatowcom. Cierpienie to było i niemoc, co stworzyło wszystkie zaświaty. I ów krótki obłęd szczęścia, którego zaznaje tylko cierpiący. Znużenie to było, co jednym skokiem chciało dotrzeć do ostatnich krańców krokiem śmiertelnym. Biedne, w niewiedzy pozostające, znużenie, co nawet już chcieć nie chce. Ono to stworzyło bogów i zaświaty. Wierzajcie mi, bracia moi, ciało to było, co o ciele zwątpiło. Ono to palcami ogłupiałego ducha macało po ostatnich ścianach. Wierzajcie mi, bracia moi, ciało to było, co o ziemi zwątpiło. Ono to słyszało, jako brzuch bytu doń przemawia. Ono to chciało przebić głową ostatnie mury i przedostać się nie tylko głową, poza nie w tamten świat. Lecz tamten świat dobrze jest ukryty przed człowiekiem. Ów odczłowieczony, nieczłowieczy świat. Zaś żywot bytu wcale do człowieka nie przemawia, chyba że czyni to jako człowiek. Zaprawdę trudno do przemówienia go zmusić. Powiedzcież mi, bracia, czyż z rzeczy wszelkich najcudowniejsza nie jest jeszcze najlepiej dowiedziona? Tak, to ja. I tego ja, sprzeczność i zawrotność cała mówi jeszcze najrzetelniej o swoim bycie. To twórcze, chcące, wartości nadające ja, które jest miarą i wartością rzeczy. A ten byt najrzetelniejszy, to ja. Ono mówi o ciele i ciała, chce nawet wówczas, gdy marzy, po błękitach buja i połamanymi skrzydły łopocze. Coraz rzetelniej mówić się uczy to ja, zaś im więcej się uczy, tem więcej znajduje słów i chwał dla ciała i ziemi. Nowej dumy uczyło mnie me ja. Jej to ludzi uczę. Nie wtykać odtąd głowy w piasek rzeczy niebieskich, lecz wznosić ją wolno, głowę ziemską, co ziemską stwarza treść. Nowej woli uczę ja ludzi. Tej chcieć drogi, którą dotychczas na oślep człowiek chadzał, uznawać ją za dobrą i nie przemykać się nadal bocznymi ścieżki, jako to czynią chorzy i zamierający. Chorzy to byli i zamierający, co wzgardzili ciałem i ziemią i wynaleźli rzeczy niebiańskie oraz zbawcze krople krwi, lecz nawet i te słodkie, a ponure trucizny zaczerpnęli wszak z ciała i ziemi. Niedoli swej umknąć się dziś chcieli, a gwiazdy były im za dalekie. Wzdychali przeto, o gdybyż były drogi niebiańskie, któremi by można było się przekraść w inny byt i szczęście. Wówczas wynaleźli sobie swe ścieżki kręte i napitki krwawe. Marzy się im, niewdzięcznikom tym, że się ciała i ziemi wyzbyli. Lecz czemuż zawdzięczają oni dreszcz i błogość tego wyzbycia się? Ciału swemu i ziemi tej. Łagodnym jest Zaratustra względem chorych. Zaprawdę nie złorzeczy on ich sposobom pocieszania się i niewdzięczności. Obyż się oni ozdrowiałymi stali, przemagającymi, i oby wyższe stworzyli sobie ciało. Nie złorzeczy też Zaratustra ozdrowiałemu, gdy się za swym omamem tkliwie obziera i gdy się o północy wokół grobu swego Boga skrada. Lecz chorobą i chorym ciałem są dla mnie nawet i łzy jego. Wiele chorego ludu bywało zawsze wokół tych, co poezję tworzą i żądni Boga są. Zawziętą pałają oni nienawiścią przeciw poznającemu i przeciw tej najmłodszej cnocie, która zwie się rzetelność. Wstecz spoglądają oni zawsze ku ciemnym czasom. Wączas były oczywiście i szał, i wiara czymś innym. Miotanie się rozumu było Bogu podobieństwem, a wątpienie grzechem. Zbyt dobrze znam ja tych Bogu podobnych. Chcą oni, aby w nich wierzono i aby wątpienie grzechem było. Zbyt dobrze wiem też, w co oni sami najgłębiej wierzą. Zaprawdę nie w zaświaty i wyzwalające krwi krople. W ciało wierzą i oni najbardziej, zaś własne ciało jest dla nich rzeczą samą w sobie. Lecz zarazem schorzałą rzeczą jest ono dla nich. Chętnie by więc ze skóry wyleźli, przeto radzi słuchają kaznodziei śmierci i sami karzą o zaświatach. Słuchajcież raczej, bracia moi, głodu zdrowego ciała, rzetelniejszy i czystszy to głód. Rzetelniej mówi czyste i zdrowe ciało, ciało doskonałe i udałe, a ono o treści ziemi powiada. Tako rzecze Zaratustra. O wzgardzicielach ciała. Gardzicielom ciała chcę słowo swe rzec. Nie na to wszakże, aby siebie lub innych oduczali, lecz aby ciału swemu bywaj zdrowe rzekli i tak o nie mieli. Ciałem jestem i duszą, mówi dziecko. I dlaczegoż by nie należało mawiać jako dzieci? Lecz człowiek ocknięty i uświadomiony rzecze, ciałem jestem na wskroś i niczem ponadto, zaś dusza jest tylko słowem na coś do ciała należącego. Ciało jest wielkim rozumem, mnogością o jednej treści, jest wojną i pokojem, jest trzodą i pasterzem. Narzędziem twego ciała jest twój mały rozsądek, bracie mój, który ty zwiesz duchem. Narzędziem jest on i igraszką w rękach twego wielkiego rozumu. Ja, powiadasz i chełpisz się z tego słowa. Lecz rzeczą większą, w co wierzyć nie chcesz, jest twe ciało i jego wielki rozum. Ono nie mówi ja, ono ja czyni. Co zmysł wyczuwa, co duch poznaje, nigdy temu końca nie masz. Lecz zmysł i duch przekonać by cię radę, iż one to są końcem rzeczy wszelkich. Tak bardzo próżne są. Narzędziem i igraszką jest zmysł i duch, poza nimi jest jeszcze samotność. Samotność szuka oczami zmysłów, słucha oczami ducha. Zawsze samość słucha i szuka, porównywa, zniewala, zdobywa i burzy, panuje i jest też władcą jaźni. Poza twymi myślami i uczuciami, bracie mój, stoi władca potężny, mędrzec nieznany. Zwie się on ty sam. W twoim ciele on mieszka, twoim jest ciałem. Więcej rozsądku jest w twem ciele, niżli w twej największej mądrości. I któż wiedzieć może, ku czemu twe ciało swej największej właśnie potrzebuje mądrości? Twa samość śmieje się z twego ja i jego dumnych skoków. Czemże mi są te skoki i poloty myśli, powiada sobie, zboczeniem podróżnym ku memu celowi. Jam jest, co twe ja na pasku wiedzie, jego pojęcia weń wdycha. Samość mówi do jaźni, tu ból czuje. I wówczas cierpi ona i myśli, jakby usunąć cierpienie. I po to właśnie myśleć powinna. Samość mówi do jaźni, tu radość czuje. I wówczas weseli się ona i myśli, jakby się częściej weselić. I po to właśnie myśleć powinna. Gardzicielom ciała chce słowo